Kulturalnie. Kilka minut o kulturze. Zaprasza Joanna Łukaszuk-Ritter. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnych wiadomościach kulturalnych Radia Droga. Rozpoczynamy. Chciałabym przedstawić Państwu sylwetkę Kazimiery Dąbrowskiej, mało znanej polskiej malarki specjalizującej się w miniaturach portretowych. 4 lutego bieżącego roku minęło 50 lat od śmierci tej wybitnej polskiej miniaturzystki i projektantki znaczków Poczty Watykańskiej. Kazimiera Kinga Dąbrowska urodziła się w 1890 roku w Radomiu. Od 1916 roku prezentowała swój dorobek artystyczny na licznych wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Warszawie, Krakowie, we Lwowie czy w Paryżu, gdzie w Salonie Sztuki Francuskiej otrzymała wyróżnienie. Wtedy też powstały miniaturowe portrety wybitnych Polaków – Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Mościckiego, kardynałów Adama Sapiehy i Augusta Chlonda. W 1936 roku artystka przeniosła się do Rzymu. Zamieszkała w klasztorze sióstr świętego Józefa z Cluny w niewielkim pokoiku, który służył jej również za pracownię. W Wiecznym Mieście kontynuowała działalność artystyczną, od początku wiążąc swoją twórczość z Watykanem. Powstały miniaturowe portrety papieży Piusa IX, Leona XIII, Piusa X, Benedykta XV oraz Piusa XI i Piusa XII, ale także portrety generała zakonu ojców jezuitów Włodzimierza Leduchowskiego i włoskiego fizyka Marconiego, wynalazcy i pioniera radia. W czerwcu 1950 roku z okazji Roku Świętego z inicjatywy Piusa XII zorganizowano wystawę w rzymskim Palazzo della Cancelleria, na której polska artystka wystawiła swoje miniatury i rysunki. Wystawa stała się wielkim wydarzeniem artystycznym. W latach 1951-1969 Kazimiera Dąbrowska współpracowała z Pocztą Watykańską, projektując znaczki i kartki pocztowe. Wśród nich znajdują się m.in. seria 9 znaczków ukazujących Archanioła Gabriela w scenach zwiastowania Najświętszej Maryi Panny według dzieł znanych mistrzów włoskich. Znaczki z cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, seria znaczków wydana z okazji 800-lecia Sanktuarium Maryjnego w Mariazell, czy seria znaczków maryjnych upamiętniających setną rocznicę objawienia Matki Bożej w Lourdes. Z okazji Roku Maryjnego w Polsce powstały w 1956 roku znaczki z obrazem Czarnej Madonny Częstochowskiej. Natomiast dla upamiętnienia tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce wydana została seria 6 znaczków Sacrum Polonie Millennium, przedstawiających Mieszka I z żoną Dąbrówką, świętego Wojciecha z katedrą gnieźnieńską i wrocławską w tle, świętego Stanisława Biskupa na tle Wawelu i Skałki w Krakowie, świętą królową Jadwigę z ostrą bramą w Wilnie i dziedzińcem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Matkę Bożą Częstochowską na tle Jasnej Góry i katedry świętego Jana w Warszawie, oraz papieża Pawła VI, który witany jest przez młodzież w strojach staropolskich z napisem u góry „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i na dole „Na wieki wieków. Amen”. Ta seria o szczególnej wartości historycznej wydrukowana była z myślą o podróży apostolskiej papieża Pawła VI na uroczystości milenijne do Polski w 1966 roku. Jak wiemy, pielgrzymka ta nie doszła do skutku. Z okazji 80. rocznicy urodzin Kazimiery Dąbrowskiej w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu zorganizowano w 1970 roku wystawę jej prac i pamiątek. Była to jedyna wystawa w powojennej Polsce. Obecnie prace artystki znajdują się m.in. w zbiorach Muzeów Watykańskich, w Muzeum Narodowym w Warszawie czy Muzeum Narodowym w Krakowie. Kazimiera Dąbrowska zmarła 4 lutego 1972 roku w rzymskim klasztorze. Pochowana jest na cmentarzu Prima Porta przy Via Flaminia w Rzymie. Więcej na temat tej fascynującej i wybitnej malarki oraz o jej miniaturowych dziełach wykonanych dla Poczty Watykańskiej przeczytacie Państwo w artykule Jerzego Bielawskiego „Skromna Polka, genialną artystką miniatury”. Artykuł jest dostępny na portalu Polacy we Włoszech pod adresem www.polakinitalia.it. Zachęcam do przeczytania. Pod patronatem Panteonu Górnośląskiego w Katowicach powstanie film fabularny o księdzu Franciszku Blachnickim, twórcy i duchowym ojcu ruchu Światło-Życie. W tym roku mija 35 lat od jego nagłej i tajemniczej śmierci. Film o księdzu Blachnickim będzie niezwykle żywą i interesującą historią jego życia, a także fragmentu historii Polski. Adresowany będzie zarówno dla młodzieży, jak i osób dojrzałych. Przede wszystkim do tych, którzy w jakiś sposób związali się z ruchem Światło-Życie. Wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyrektor Panteonu Górnośląskiego Ryszard Kopiec. Autorką scenariusza będzie Katarzyna Błaszczyńska, aktorka i dramaturg związana z Teatrem Śląskim, laureatka ogłoszonego w ubiegłym roku konkursu na projekt scenariusza przyszłego filmu. Równocześnie trwają rozmowy zmierzające do wyłonienia reżysera. Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku. Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Pod koniec lat 50. zorganizował społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy religijno-moralnej opartego na duchowości ojca Maksymiliana Kolbego. W latach 60. założył on ruch Światło-Życie, jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II, działającego dziś w ponad 30 krajach. Był również założycielem wspólnot życia konsekrowanego. W latach 1980-81 utworzył niezależną chrześcijańską służbę społeczną, mającą upowszechniać ideę prawda, krzyż, wyzwolenie, czyli działanie w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy. Od 1981 roku aż do śmierci przebywał na emigracji. W zachodnioniemieckim Karlsbergu założył Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie, gdzie prowadził pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów. Był wielokrotnie prześladowany przez służby bezpieczeństwa PRL. Zmarł nagle w Karlsbergu 27 lutego 1987 roku. Spoczywa w kościele pod wezwaniem dobrego pasterza w Krościenku nad Dunajcem. W ubiegłym roku na zlecenie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzono ekshumację jego zwłok w związku z podejrzeniem zabójstwa duchownego. W 1995 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego. W 2015 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego cnót. Od tego czasu jest określany w kościele jako czcigodny sługa Boży. Zanim jednak powstanie fabularny obraz o księdzu Blachnickim, odsyłam Państwa do obejrzenia już istniejącego filmu z 2021 roku zatytułowanego Blachnicki – Życie i światło. Dokument przedstawia fascynującą biografię bohatera w szerokim kontekście historycznym. Równocześnie ukazuje on fenomen skromnego księdza, który w miejscach, gdzie się pojawiał, uruchamiał duchową przemianę w ogromnym społecznym wymiarze. Ksiądz Franciszek Blachnicki to jeden z tych postaci Kościoła, które odegrały kluczową rolę w upadku komunizmu. Zdaniem twórców dokumentu powinien on stanąć w tym samym szeregu co święty Jan Paweł II, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Dokument Blachnicki, Życie i Światło W reżyserii Ivo Cardella można obejrzeć na stronie internetowej Telewizji Polskiej pod adresem wod.tvp.pl. Zachęcam do obejrzenia. W tych dniach obchodzimy 212. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Przyszedł on na świat w 1810 roku w Żelazowej Woli. Do dziś nie znamy dokładnie dnia jego urodzin, ponieważ w źródłach pojawiają się dwie daty – 22 lutego i 1 marca. Z okazji tej rocznicy warto przypomnieć o pobycie Fryderyka Chopina w Wiedniu. Chopin odwiedził stolicę Austrii dwukrotnie. Po raz pierwszy przyjechał tu na 3 tygodnie w sierpniu 1829 roku. Był to bardzo udany pobyt, gdyż zaowocował 2 publicznymi występami, entuzjastycznie przyjętymi przez wiedeńską publiczność i pozytywnie ocenionymi przez tutejszą prasę. Koncerty odbywały się w nieistniejącym już teatrze przy Bramie Karynckiej, który mieścił się mniej więcej w miejscu dzisiejszego hotelu Zacher. Chopin zagrał wariację B-dur op. 2 na temat La Cidarem la mano z opery Don Giovanni Mozarta oraz Rondo alla Krakowiak op. 14. O ile pierwsza wizyta Chopina w Wiedniu przyniosła mu od razu uznanie dla jego wielkiego talentu pianistycznego i kompozytorskiego, o tyle drugi pobyt od listopada 1830 do lipca 1831 roku stał się dla niego dramatycznym doświadczeniem egzystencjalnym, pełnym nie tylko obaw o losy najbliższych i ojczystego kraju po wybuchu powstania listopadowego, ale też niepokoju i wątpliwości co do dalszych własnych losów. Podczas 8 trudnych miesięcy spędzonych w stolicy Austrii powstają dzieła ujawniające nieznaną dotąd siłę i dynamikę artysty, jak szkic skerca Hamol op. 20 z melodią kolędy Lulajże Jezuniu oraz przełomowe etiudy z op. 10. Prawdopodobnie również była w tym słynna etiuda C-moll numer 12, nazywana później etiudą rewolucyjną. W tym czasie udało się Chopinowi tylko raz wystąpić publicznie, w czerwcu 1831 roku, podobnie w Kärntner Theater, gdzie wykonał swój koncert E-moll op. 11. Miesiąc później Chopin opuścił Wiedeń i wyruszył przez Monachium i Stuttgart do stolicy Francji. Zmarł w wieku 39 lat 17 października 1849 roku w Paryżu. Został pochowany na cmentarzu Père Lachaise. Serce Chopina zgodnie z jego wolą wróciło do Warszawy i spoczęło w kościele Świętego Krzyża. Jak widać, wiedeński okres polskiego artysty geniusza wiązał się z dramatycznymi i bolesnymi przeżyciami. Niemniej jednak to tutaj stał się on znany szerokiej publiczności i osiągnął dojrzałość artystyczną, która umożliwiła mu zdobycie uznania w całej muzycznej Europie XIX wieku, a po śmierci na całym świecie. Jedyną zachowaną pamiątką po Chopinie w Wiedniu jest rękopis na temat La Cidarem la mano op. 2, należący do bardzo ważnych utworów w jego twórczości. Była to bowiem pierwsza jego kompozycja opublikowana przez znaczącą europejską oficynę wydawniczą. Wydany manuskrypt, czystopis partii fortepianu, to rękopis edycyjny, który Chopin przesłał już z Warszawy do wydawcy Haslingera. Znajduje się on w zbiorach Biblioteki Narodowej w Wiedniu już od 1830 roku. Dla upamiętnienia obecności polskiego kompozytora w Wiedniu ufundowano 2 tablice pamiątkowe. Jedna znajduje się w pierwszej dzielnicy przy ulicy Kolmark 9. Kamienica, w której mieszkał Fryderyk Chopin, już nie istnieje. Na fasadzie nowo wybudowanego na tym miejscu budynku staraniem Towarzystwa Austriacko-Polskiego w 1950 roku odsłonięta została tablica pamiątkowa z wizerunkiem kompozytora, a pod nią napis w języku niemieckim. Fryderyk Chopin 1810-1849 mieszkał od listopada 1830 do lipca 1831 roku na czwartym piętrze domu przy Kolmarkt 9, który stał w tym miejscu do 1900 roku. Austriacko-Polskie Stowarzyszenie 17 października 1950 roku. Z kolei druga tablica pamiątkowa widnieje na froncie dziewięciopiętrowego bloku w drugiej dzielnicy Wiednia przy placu Am Tabor 1-3. Czytamy na niej. Ten kompleks mieszkaniowy został zbudowany w 1960 roku i z okazji 150. rocznicy urodzin słynnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina nazwany jego imieniem. Natomiast na terenie parku Schweizergarten w trzeciej dzielnicy Wiednia znajduje się pomnik poświęcony polskiemu kompozytorowi autorstwa polsko-włoskiego rzeźbiarza Krzysztofa Michała Bednarskiego. Rzeźba zatytułowana jest La Note Bleu i odnosi się do metafory błękitnej nuty, jaką partnerka Chopina George Sand znajdowała w jego muzyce. Pomnik odsłonięty 25 listopada 2010 roku jest darem narodu polskiego dla miasta Wiednia z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Słuchaliśmy koncertu fortepianowego F-moll op. 21 Fryderyka Chopina w wykonaniu Piotra Kościka oraz Orkiestry Camerata Polonia pod dyrekcją Marka Kurlickiego. W przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet rozpocznie się w Rzymie dwudniowe sympozjum naukowe poświęcone wybitnym kobietom Kościoła katolickiego. Międzynarodowa Konferencja Doktorzy Kościoła i Patronki Europy w dialogu z dzisiejszym światem zaplanowana jest na 7 i 8 marca. Organizatorami są trzy uczelnie katolickie: Katolicki Uniwersytet Avila, Papieski Uniwersytet Urbaniana oraz Rzymski Instytut Zaawansowanych Studiów nad Kobietami Papieskiego Ateneum Regina Apostolorum. Międzyuczelniane sympozjum jest okazją do upamiętnienia kilku rocznic. Przed 2 laty minęła 50. rocznica ogłoszenia doktorami Kościoła świętej Katarzyny ze Sieny oraz świętej Teresy z Avila. Z kolei w tym roku mija 25 lat od przyznania tytułu doktora Kościoła świętej Teresie z Lisieux oraz 10 lat od ogłoszenia doktorem Kościoła świętej Hildegardy z Bingen. W 2022 roku obchodzimy również 400. rocznicę kanonizacji Teresy z Avila. To te cztery wybitne święte kobiety wraz z trzema ogłoszonymi przez Jana Pawła II patronkami Europy, świętą Teresą Benedyktą od Krzyża, świętą Brygidą Szwedzką i świętą Katarzyną ze Sieny, będą bohaterkami konferencji naukowej, a ich dokonania przedmiotem dyskusji. Dyrektor Rzymskiego Instytutu Zaawansowanych Studiów nad Kobietami, profesor Anita Kadawit, w rozmowie z Radiem Watykańskim podkreśliła, że były to kobiety blisko ludzkich uczuć, cierpienia, problemów. Hildegarda z Bingen, która studiowała medycynę, już w swoich czasach miała silne przekonanie, że siostry zakonne powinny móc studiować i zajmować się edukacją innych. To była część jej własnej służby. Także Edyta Stein, czyli święta Teresa Benedykta od Krzyża. Była filozofką i nauczycielką. Żyła w świecie pełnym dyskryminacji, z którą walczyła. Można z tego wyciągnąć ważną lekcję. Swoim życiem pokazały one, że zadaniem chrześcijan jest dawać życie nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. To inspiracja na dzisiaj, być blisko ludzi w świecie, który ma tak wiele ran, powiedziała profesor Kadawit. Zauważyła ona również, że przykład bohaterek tego spotkania jest ważny dla rozwoju prawdziwego feminizmu opartego na wartościach chrześcijańskich, gdyż w czasach trudnych wyznań i lęku mogą one być nadzieją i inspiracją dla wierzących oraz zainspirować pracę duszpasterską całego Kościoła w najbliższej przyszłości. Na liście 37 doktorów Kościoła katolickiego znajdują się tylko 4 kobiety. Pierwszym papieżem, który ten tytuł przyznał kobietom, był Paweł VI. W 1970 roku ogłosił on doktorami Kościoła świętą Teresę z Awili, hiszpańską karmelitkę i mistyczkę oraz świętą Katarzynę ze Sieny, włoską tercjarkę dominikańską, mistyczkę i patronkę Włoch. Z woli Jana Pawła II w 1997 roku dołączyła do nich święta Teresa od Dzieciątka Jezu z Lisieux, zwana Małą Tereską, francuska karmelitka, mistyczka oraz patronka misji zagranicznych. Natomiast w 2012 roku papież Benedykt XVI przyznał tytuł doktora Kościoła swojej rodaczce, żyjącej w XII wieku, świętej Hildegardzie z Bingen, wszechstronnie utalentowanej benedyktynce, wizjonerce, mistyczce i reformatorce Kościoła. Były to wiadomości kulturalne Radia Droga, kulturalnie.